zazwyczaj, kiedy myślimy o spisywaniu testamentu i, no wiesz, podziale rodzinnego majątku, to oczekujemy takiej czystej matematyki, prawda?
Mhm, dokładnie. Prawnik czyta dokument i wszystko jest jasne.
No właśnie. Najstarsze dzieci dostają większość, reszta jest proporcjonalnie dzielona zgodnie z systemem i zamykamy sprawę. Lubimy ten prawniczy porządek.
Daje nam to taką iluzję kontroli nad chaosem, nie?
Jasne, ale co by się stało, gdyby nagle umierający ojciec gigantycznego rodu postanowił tak po prostu całkowicie zignorować całe ugruntowane prawo?
Zrobiłby się absolutny chaos.
Zdecydowanie. Co gdyby pominął w kolejce swoje własne dzieci i zapisał klucze do dziedzictwa dwóm nastolatkom z obcego kraju, których ledwo zna?
No, to by była katastrofa z dzisiejszej perspektywy. Ale to zresztą w takim pozornym chaosie rodzą się najciekawsze momenty zwrotne w historii ludzkości.
Zgadza się. Dlatego witam wszystkich poszukujących wiedzy w naszej dzisiejszej dogłębnej analizie. Naszym celem jest dzisiaj rozwikłanie potężnej sagi rodzinnej.
Sagi, dodajmy, wypełnionej po brzegi dysfunkcją, zdradami, no i brudnymi sekretami.
Dokładnie, ale która ostatecznie spina się w spójną całość i przygotowuje grunt pod narodziny całego narodu. Będziemy opierać się na notatkach i wykładach doktora Kenneta Matthewsa, żeby przeanalizować wielki finał Księgi Rodzaju.
Rozdziały od 48 do 50. To tam mamy to niesamowite emocjonalne zderzenie dwóch potężnych narracji, prawda?
Tak, historii Józefa, tego od snów, zdrady braci i kariery w Egipcie oraz historii starzejącego się patriarchy Jakuba.
I wiesz, zrozumienie, dlaczego to zderzenie jest tak kluczowe, wymaga spojrzenia na samą ideę przekazywania błogosławieństwa. Kiedy dzisiaj myślimy o błogosławieństwie, to wyobrażamy sobie po prostu życzenie komuś pomyślności.
Takie wszystkiego najlepszego.
Właśnie. Tymczasem tutaj to ma gigantyczny ciężar teologiczny. Ta koncepcja odsyła nas do samego pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju.
Okej, czyli do historii o stworzeniu.
Dokładnie. Bóg błogosławi ludzkości, dając jej intymną relację ze Stwórcą, zdolność do mnożenia się i zarządzanie ziemią. Potem ten sam pakiet staje się żelazną obietnicą daną Abrahamowi. I u Jakuba, na łoży śmierci, widzimy mechanizm transferu tej wielkiej obietnicy.
Czyli to nie jest po prostu pamiątka rodzinna, tylko jakby pałeczka w ogromnej, kosmicznej wręcz sztafecie. Wyobraźmy sobie to w dzisiejszych realiach. Mamy założyciela gigantycznej korporacji, starzejącego się miliardera. Przy jego łóżku zbierają się dorosłe dzieci, które czekały na przejęcie udziałów przez całe życie, a ojciec wzywa dwóch wnuków. Wnuków, którzy, uwaga, dorastali na zupełnie innym kontynencie i mają matkę z obcej kultury.
Mówią w innym języku, żyją jak Egipcjanie.
Dokładnie. Prawdopodobnie w ogóle nie znają tradycji swojego dziadka. I ten stary miliarder patrzy na nich i mówi, że od teraz mają takie same udziały w firmie, jak jego najstarsi synowie.
Niesamowite.
Bo to właśnie robi Jakub z synami Józefa, Manasesem i Efraimem. Zrównuje ich z własnymi pierworodnymi, Rubenem i Symeonem. Okej, rozpakujmy to.
To był gest prawnie i kulturowo absolutnie wstrząsający. Jakub formalnie adoptuje tych schelenizowanych, czy raczej zegipsjowanych chłopaków, włącza ich bezpośrednio do rdzennej linii dziedziczenia.
Ale tu mam pewien problem, bo czytając ten tekst można odnieść wrażenie, że jest niesamowicie chaotyczny redakcyjnie. Narrator w jednej chwili używa imienia Jakub, a zaraz potem nazywa go Izraelem. Dlaczego tekst tak skacze między tymi imionami?
To nie jest błąd. Fascynujące jest tutaj to, że ten brak konsekwencji to w rzeczywistości precyzyjne narzędzie literackie. Imię Izrael oznacza Bóg walczy. Patriarcha otrzymał je po nocnym starciu z Bogiem.
Aha, czyli użycie tego imienia dokładnie w momencie adopcji ma jakieś konkretne przesłanie.
Potężne przesłanie. Pokazuje, że to nie jakiś słaby stary ojciec o imieniu Jakub rozdziela majątek z litości. To ukształtowany w walce patriarcha Izrael wykonuje boski plan.
Włącza ich do samego narodu Izraela.
Właśnie tak. Zresztą mamy tu wspaniały paradoks. Jakub fizycznie ślepnie, ledwo rozpoznaje chłopców, ale jego wzrok duchowy jest bystrzejszy niż u kogokolwiek w tym namiocie.
I ten jego niesamowity duchowy wzrok natychmiast prowadzi do zgrzytu z Józefem. No, bo Józef, jak to zarządca, próbuje wszystko ładnie zaaranżować. Manases to pierworodny, więc ustawia go z prawej strony ojca.
Bo prawa ręka to symbol siły i największego przywileju.
Dokładnie. A Efraim, ten młodszy, staje po lewej. Wszystko gotowe. A co robi patriarcha? Krzyżuje ręce. Kładzie prawą dłoń na głowie młodszego braka. Józef jest oburzony. Próbuje wręcz fizycznie przenieść ręce ojca.
A ojciec odmawia i mówi, że to ten młodszy będzie większy i stanie się grupą narodów. Przełamuje najświętszą zasadę społeczną tamtych czasów.
Zaraz, czekaj. Mam tu małą kontrę. Przecież to wygląda po prostu jak uparte powielanie rodzinnych patologii. Dlaczego oni ciągle łamią te zasady starszeństwa? Jakub sam to zrobił Ezawowi. Oszukał swojego ojca. A teraz na łożu śmierci robi to samo wnukom. Czy to nie jest zwykła pokoleniowa dysfunkcja?
To bardzo naturalne, że tak to odbieramy, ale odwołując się do Księgi Powtórzonego Prawa, konkretnie rozdziału 7, wersetów 7 i 8, widzimy tam wyjaśnienie tego mechanizmu. Prawo pierworodztwa to był system przetrwania ekonomicznego.
Żeby majątek się nie rozdrobnił, tak?
Dokładnie. A kiedy patriarcha krzyżuje ręce, dokonuje dramatycznej dekonstrukcji tego systemu. Przekaz jest taki, że naród przetrwa nie dzięki ludzkim strategiom, ale dlatego, że Bóg dokonuje suwerennych wyborów.
Aha, czyli obala ludzkie konwencje.
Tak, wybiera to, co słabsze, młodsze, kierując się absolutnie niezależną miłością i wiernością przysiędze, a nie jakimiś zasługami czy tradycją.
Okej. No to zmienia postać rzeczy. Skoro przyszłość Efraima i Manasesa jest już zabezpieczona, przechodzimy do kolejnego etapu. Jakub wzywa pozostałych 12 synów, żeby usłyszeli, co ich czeka w nadchodzących dniach.
A i tu zmieniamy formę z narracji na poezję, co jest bardzo istotne w starożytnych tekstach.
Zauważyłem, że ta poezja jest wręcz brutalna. Niektóre z tych błogosławieństw brzmią jak surowe wyroki. Ruben, najstarszy, traci przywileje przez swój romans z nałożnicą ojca, Bilhą.
Ojciec jest bezlitosny w tej ocenie.
A potem mamy Symeona i Lewiego. Zostają otwarcie przeklęci ze swój gniew i morderstwo mieszkańców Sechem. Jakub zapowiada ich całkowite rozproszenie.
Jeśli spojrzymy na to z szerszej perspektywy, widzimy tu niesamowitą inżynierię boskiego planu. Mamy problem matematyczny z liczbą plemion. Idealną liczbą dla Izraela jest 12, prawda?
No tak, 12 plemion.
Ale Józef przed chwilą dostał podwójną porcję poprzez adopcję Efraima i Manasesa. Z matematycznego punktu widzenia plemion byłoby 13. Jak zachować tę 12 na mapie przyszłego państwa?
Właśnie, jak z tego wybrnąć?
Rozwiązaniem jest ten surowy wyrok na plemię Lewiego. Oni ostatecznie nie dostają własnego terytorium ziemskiego, a jedynie 48 miast rozsianych po innych plemionach.
O wow. Czyli liczba terytoriów wynosi idealne 12.
Dokładnie. To, co brzmiało jak bezwzględna klątwa, po latach staje się niesamowitym mechanizmem.
Niesamowite. I tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo dochodzimy do plemienia Judy. Juda nazwany jest lewiątkiem, z dumną zapowiedzią, że berło od niego nie odejdzie. Ale w tekście pojawia się ten gigantyczny problem z tłumaczeniem.
Tak, słowo, które brzmi jak szylo.
Właśnie, o co w ogóle chodzi z tym szylo?
W oryginalnych źródłach i przekładach uczeni wyodrębniają trzy główne opcje tłumaczenia. Pierwsza, bardzo popularna w starszych przekładach, traktuje szylo po prostu jako osobę lub miejsce.
Okej, a druga opcja?
Druga tłumaczy to jako aż nadejdzie trybut czy danina. To byłby dowód politycznego poddania innych narodów.
Brzmi logicznie. Ale jest jeszcze trzecia opcja, prawda?
Tak, i do niej przychyla się bardzo wielu współczesnych badaczy. Tłumaczy się to jako aż nadejdzie ten, do którego owo berło należy.
Wait, naprawdę. Przecież to całkowicie zmienia skalę tego proroctwa.
Całkowicie. Odwołując się do drugiej księgi Samuela i księgi Objawienia, konkretnie rozdziału 5, wersetu 5, łączymy te kropki. Ten lew z Judy wskazuje na linię Dawida.
A ostatecznie na Jezusa Chrystusa.
Dokładnie. Który jest idealnym, posłusznym Izraelem i jako lew z Judy przynosi ostateczne błogosławieństwo.
To jest fascynujące, jak ten starożytny poemat rzuca cień na setki, a nawet tysiące lat w przód. Zaraz potem mamy błogosławieństwo Józefa. Nazwane jest owocującą winoroślą, pnącą się po murze. Ojciec przypomina, że przetrwał te wszystkie ataki braci dzięki Bogu ojców.
Tak, zwanemu El Shaddai, czyli Wszechmocnemu.
I w tym wersecie 28, podsumowującym te błogosławieństwa, podobno kryje się pewien lingwistyczny niuans, który gubimy w naszych tłumaczeniach.
O, zdecydowanie. Polskie czy angielskie tłumaczenia często gubią ten niesamowity rytm. Często czytamy tam coś w stylu i tak im pobłogosławił. Tymczasem w oryginalnym hebrajskim słowo oznaczające błogosławieństwo pojawia się tam dokładnie 3 razy.
3 razy w jednym zdaniu?
Tak, to brzmi wręcz jak uderzenia bębna, pieczętując wagę tego aktu. To dowodzi, że wszystkie plemiona, mimo swoich potwornych wad, stanowią jedność w Bożym planie.
Znakomite podsumowanie. I tu następuje kolejne przejście. Błogosławieństwa zostały wypowiedziane, patriarcha odchodzi, uwaga przesuwa się z tego intymnego namiotu na to, jak wielki świat reaguje na śmierć Jakuba.
Jakub przed śmiercią nakazuje, by pochowano go w jaskini Makpela w Kanaanie, a nie w Egipcie.
Ale zanim wyruszą, następuje egipski ceremoniał. Z tego, co czytałem, balsamowanie trwa 40 dni, a sama żałoba Egipcjan aż 70.
To są liczby zarezerwowane dla największych dostojników, niemalże faraonów.
Żeby dobrze to oddać, to tak, jakbyśmy dzisiaj mieli wielki państwowy pogrzeb, w którym globalne mocarstwo oddaje hołd imigrantowi, zatrzymując ruch w państwie na ponad 2 miesiące. A potem formuje się gigantyczny pochód Rydwianów, który rusza do Kanaanu.
Miejscowi Kanaanajczycy byli w takim szoku, że nazwali to miejsce Abel Mitzrayim, czyli żałoba Egiptu. I to rodzi ważne pytanie. Dlaczego to było w ogóle istotne dla późniejszych czytelników?
No właśnie, po co o tym tak dokładnie pisać? Przyszli izraelscy niewolnicy pracujący pod biczami faraonów setki lat później będą czytać ten tekst i pamiętać, że ich przodek był tam kiedyś niesamowicie szanowany. To było potężne paliwo dla ich tożsamości.
Niesamowita perspektywa. Ale wracając do naszej rodziny po powrocie z pogrzebu, owa tarcza ochronna w postaci ojca nagle znika. Co się dzieje z braćmi?
Wpadają w absolutną panikę.
Boją się zemsty Józefa, prawda?
Na wzór tego, co Ezaw chciał zrobić Jakubowi.
Dokładnie. Zakładali, że Józef był dla nich dobry tylko ze względu na ojca. Wysyłają więc wiadomość opartą na rzekomym poleceniu Jakuba, błagając o wybaczenie.
Rzucają się przed nim na ziemię i oferują, że będą jego niewolnikami. Przecież to ironicznie i dosłownie wypełnia te młodzieńcze sny Józefa, za które tak bardzo go znienawidzili.
Sami podają mu to na tacy. Ale reakcja Józefa jest tu kluczowa. On po prostu wybucha płaczem.
Dlaczego? Satysfakcji?
Skądże? Jego odpowiedź to czysta teologia. Mówi do nich. Czy ja jestem na miejscu Boga? On nie retuszuje ich zła, nie mówi, że nic się nie stało. Mówi wprost. Wy zamierzaliście wyrządzić mi zło, ale Bóg obrócił to w dobro, by ocalić wiele istnień.
Czyli to on zdejmuje z siebie ciężar zemsty?
Tak. To jest absolutna definicja Józefa jako mediatora i zbawiciela, zarówno dla swojej dysfunkcyjnej rodziny, jak i dla całego starożytnego Bliskiego Wschodu.
Mega potężna lekcja o przebaczeniu. I w ten sposób zbliżamy się do epilogu, ostatnich dni samego Józefa. Zapisano, że żyje 110 lat. Zanim umrze, każe braciom złożyć przysięgę.
Mówi im, że Bóg na pewno przyjdzie im z pomocą i kiedy to się stanie, mają zabrać jego kości z Egiptu.
I tak kończy się ta potężna epopeja Księgi Rodzaju. Więc co to wszystko oznacza? Spodziewalibyśmy się jakiegoś triumfalnego finału w Ziemi Obiecanej, a Księga kończy się w Egipcie z ciałem bohatera w trumnie.
To brutalne, ale i piękne podsumowanie. Z jednej strony uzmysławia nam to, że wielkie procesy leczenia ran, przebaczenia i obietnicy, jak te dane Abrahamowi, często pozostają w zawieszeniu.
Czyli to wymaga niesamowitej wiary w to, co nadejdzie?
Właśnie. Wiary wykraczającej daleko poza jednostkowe błędy i zdrady.
Zostawmy więc wszystkich z pewną prowokacyjną myślą na koniec. Trumna Józefa leżała w Egipcie przez kilkaset lat, jako takie ciche, fizyczne przypomnienie niezrealizowanej jeszcze obietnicy. Warto się zastanowić nad naszym życiem, jakie są nasze własne, kulturowe czy po prostu osobiste, niepogrzebane trumny.
To bardzo głęboka metafora.
Prawda. Jakie nierozwiązane obietnice, niezałatwione, bolesne historie z przeszłości niesiemy ze sobą, czekając z wiarą na ostateczne rozstrzygnięcie i wyzwolenie, o którym mówiła nam dzisiejsza dogłębna analiza. Z tym pytaniem dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnych analizach.